Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Witam Państwa serdecznie. Po krótkiej przerwie chorobowej wracamy z Magazynem Zachodnim w Radiu Poznań, a sprzed mikrofonu wita Państwa Bartosz Garczyński. No taki mamy teraz czas, infekcyjny, chorobowy, no ale podobno to początek końca pandemii, jak powiedział dzisiaj minister zdrowia, więc oby te słowa nam się sprawdziły. A co dzisiaj w programie? Bez większego echa w Polsce przeszła wiadomość o byłym dyrektorze Open Society Foundation, Andrzeju Nosko, który w jednym z wywiadów szczerze pokazał kulisy nagonki na nasz kraj i na Węgry w zachodnich mediach. O tej sprawie będę już za chwilę rozmawiał z dr Jolantą Hajdarz ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Następnie posłuchamy wywiadu redaktor Aleksandry Fedorskiej z przewodniczącą Partii Zielonych w Brandenburgii Aleksandrą Pisiel na temat relacji polsko-niemieckich z perspektywy tego kraju związkowego. To jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Już teraz zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem.
Magazyn Zachodni.
Andrzej Nosko, były szef Open Society Foundation, w wywiadzie opublikowanym przez dziennik Magyar NMZ mówi o kulisach oczerniania Polski i Węgier na arenie międzynarodowej. Sprawa dotyczy także zagranicznych dziennikarzy, dlatego moim i Państwa gościem w Magazynie Zachodnim Radia Poznań jest dziś dr Jolanta Hajdarz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dobry wieczór, pani dyrektor.
Dobry wieczór, witam pana, witam słuchaczy.
No, mamy rzecz niebywałą, bo oto szef jednej z amerykańskich fundacji, który miał wpływ na zachodnie publikacje medialne, mówi wprost, że Polska i Węgry są ofiarami zorganizowanej nagonki. No i ja powiem szczerze, że nie spotkałem się z publikacjami wieloma na polskich kanałach informacyjnych. No, jest TVP, jest Polskie Radio, w tym Nasza Rozgłośnia, Do Rzeczy w Polityce chyba, no ale reszta mediów w Polsce uznała, że nagonka na nasz kraj to nie jest informacja godna przedstawienia ich odbiorcom. No dlaczego? Jak pani uważa, pani dyrektor?
No myślę, że to jest bardzo wymowne, że nie interesuje ta informacja innych mediów, no bo też po prostu musiałyby się wtedy przyznać do tego, że no, czasem biorą udział w tego typu nagonkach, czy nie, nawet może, jeżeli to śmiem, że tak powiem, uważać, że nie, nieświadomie to robią, bo ufam, że robią to czasem nieświadomie, a nie specjalnie, właśnie szkalując swój kraj na arenie międzynarodowej. No po prostu to jest bardzo ważna wypowiedź dla mnie. Powiem, nie jest zaskoczeniem, ponieważ z autopsji, z doświadczenia pracy właśnie w Centrum Monitoringu Wolności Prasy widzę na co dzień, że pewne stanowiska, z którymi chcemy się przebić na arenie międzynarodowej, opisy sytuacji, dostarczając wiadomości, informacje, wierząc po prostu, że wystarczy poinformować tak naprawdę, jakie są fakty w danej sprawie i na Zachodzie te właśnie media, czy fundacje, albo instytucje, które się tym zajmują, no po prostu nie będą naginać faktów, tylko zreferują je swoim odbiorcom rzetelnie. No to nie ma po prostu miejsca i obserwujemy to od co najmniej ostatnich 6, nawet 7 lat, jak nie jeszcze sięgając głębiej, że po prostu ten mechanizm jest powielany. Ale do tej pory nie mieliśmy tak jednoznacznego potwierdzenia tego, że po prostu wysoko postawiony człowiek, który zajmował wysokie stanowisko w tak ważnej instytucji dla tego środowiska, jakim jest ta fundacja miliardera George'a Sorosa, Open Society Foundation, no to, że on przyznaje, że to jest po prostu nie jakaś nasza takie odczucie, że po prostu nasz głos jest przemilczany na Zachodzie, jest wypaczany na Zachodzie, że nie bierane są pod uwagę fakty, bo jeśli one się nie zgadzają, z ich punktem widzenia, to tym gorzej dla faktów. Dla mnie to nie jest zaskoczeniem, tylko zaskoczeniem jest właśnie to, że po prostu to się potwierdza, to co aż na taką skalę, tak jak to w tym wywiadzie on powiedział.
Mówiła pani przed chwilą o tym, że wysyłają państwo informacje do zachodnich mediów, no informacje z innym punktem widzenia, które się jednak tam nie przebijają. No, z kolei Andrzej Nosko mówi o tym, że publikacje krytyczne wobec Polski wynikają z lenistwa intelektualnego dziennikarzy, którzy bazują na podsuwanych przez fundację ekspertach i opiniach. No i jeszcze ci dziennikarze nie sprawdzają faktów. No tylko lenistwo? No, nie sądzę, żeby to było tylko lenistwo, skoro tak naprawdę państwo wysyłają informacje, a te informacje nie są wykorzystywane.
No ja dokładnie tak uważam, że to jest daleko idące uproszczenie, że Z lenistwa tak się dzieje, że ktoś nie chce się skontaktować z kimś, kto ma inny punkt widzenia, tylko dzwoni do swojego znajomego, a ten znajomy akurat będzie bardzo krytyczny wobec, nie wiem, obecnych rządów w Polsce, pracował będzie w takich, a nie innych mediach, więc po prostu ten obraz na Zachodzie właśnie kształtowany jest przez znajomych znajomego z danego kręgu politycznie poprawnych dziennikarzy. No, daleko idące uproszczenie, dlatego że w momencie, kiedy na przykład Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i czy Centrum Monitoringu Wolności Prasy wysyła do Europejskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy czy Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy swoje stanowiska, no to po prostu one są pomijane. Nagłaśniane są tylko te, które są autoryzowane, tak powiem w cudzysłowie, przez Gazetę Wyborczą. W momencie, kiedy na przykład zdarzało nam się, bo dokładnie ostatni taki kontakt mieliśmy chyba 6 lat temu z przedstawicielem jednej z organizacji przygotowujących ranking wolności prasy, po prostu nie dotyczyło to Polski i mój poprzednik na stanowisku dyrektora CMWP spotykał się z tą osobą, przedstawiał dane dotyczące wolności słowa w Polsce i stanowisko SDP, no to w raporcie, który potem się ukazał, no ogólnoświatowym można powiedzieć, bo to są ogólnoświatowe raporty, jego stanowisko nie było w ogóle. Nawet nie było zaznaczenia po prostu, że tutaj przedstawiciel największego i najstarszego stowarzyszenia dziennikarskiego w Polsce ma inne zdanie. Ta spirala milczenia to jest mechanizm opisany i znany, po prostu pomijania jakichś poglądów. No to ten mechanizm po prostu dospotyka czy MWP, czy SDP, czy dziennikarzy o po prostu innych niż właśnie polityczna poprawność w poglądach regularnie. To trzeba po prostu powiedzieć, że to nie jest tak, że jest na Zachodzie nas spotka krytyka, że ktoś nam udowodni, że się mylimy, tylko po prostu w ogóle to pominie. Ja od na przykład 3 lat biorę udział z uporem, może godnym lepszej sprawy, ale wypełniam takie swoje zadanie, jakim jest udział w ankietach monitorujących pluralizm mediów w całej Europie. To jest 16 obszernych pytań po angielsku, do których trzeba się odnieść bardzo precyzyjnie, czy się zgadzamy z daną tezą, opisujemy po prostu to, co się działo z punktu widzenia wolności mediów, prasy, niezależności w ostatnim roku. Proszę sobie wyobrazić, że no do tej pory nie dostąpiliśmy zaszczytu nawet znalezienia się w przypisach, jako ci, którzy mają prawo no coś jednak na ten temat wolności słowa powiedzieć. Pomimo tego, że jest co najmniej 30, 20 stanowisk rocznie publicznie ogłaszanych przez CMWP na temat wolności słowa w Polsce i co najmniej 30 osób, dziennikarzy z różnych stron, z różnych mediów objętych jest po prostu pomocą prawną w różnych procesach sądowych, jakie mają. I niestety żadna z ich historii tak nie znajduje się w tych rankingach. Te są pomijane, niewygodne są widocznie dla po prostu tych, którzy są autorami tych rankingów, to dlaczego ma to takie duże znaczenie? Ponieważ mówimy o rankingach, które są jakby najważniejsze na świecie przy ocenie wolności słowa czy pluralizmu mediów. Mówimy na przykład o rankingu organizacji Freedom House albo Reporterzy Bez Granic i to są te, na które po prostu powołują się wszyscy dziennikarze na świecie. I w momencie, kiedy w tych rankingach nie ma rzetelnego materiału źródłowego, rzetelnej metodologii, a tutaj mamy czarno na białym, że dokładnie tak jest, no to po prostu te rankingi okazują się niewiele warte. No i no, trzeba tylko po prostu o tym mówić, żeby nie traktować potem tego, co zostanie opublikowane w ramach na przykład rankingu Reporterów Bez Granic i tego, że Polska tam ma najniższy od 10 lat wskaźnik wolności słowa, żeby nie traktować tego zbyt poważnie, nie przywiązywać do tego wagi. To jest naprawdę, tak jak widzimy tutaj po tym wywiadzie udzielonym przez tego byłego szefa Open Society Foundation, no, że to jest po prostu no, jednak bardzo mocno sterowane i nic więcej.
No to ja tylko powiem, że to jest trochę przerażające to, co pani mówi, bo organizacje, które powinny dbać o wolność prasy, o wolność mediów, które powinny monitorować ten stan mediów na świecie i w Polsce. Same cenzurują tak naprawdę informacje, same cenzurują wiadomości, które do nich docierają i w ten sposób budują zafałszowany obraz. No tak samo jak zafałszowany jest ten obraz Polski, mamy do czynienia z krytyką Polski za na przykład nieprzestrzeganie praworządności, praw osób LGBT, praw kobiet, tylko że jak się wgłębić w szczegóły, to bardzo często jest niemalże dokładnie na odwrót. Na przykład różnice w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn, no korzystniejsze dla mężczyzn, w Polsce akurat są dużo niższe niż średnia unijna. Co do praworządności, no sądownictwo w Niemczech jest dużo bardziej upolitycznione niż sądownictwo w Polsce. Dlatego tak naprawdę ten obraz nie jest obrazem uczciwym, więc jak z tym walczyć? Jak mamy z tym walczyć, z takimi krzywdzącymi opiniami, my dziennikarze z Polski?
Prostej recepty nie ma, bo wszystko, co dotyczy publikacji w przestrzeni publicznej, czyli po prostu mediów, tak naprawdę natychmiast może być ograniczeniem wolności słowa, więc jakby nie ma prostego mechanizmu, który tego typu manipulacje po prostu by eliminował. Tutaj jedyną drogą w mojej ocenie jest po prostu wiedza i upowszechnianie tych informacji w innych mediach. Po prostu obnażanie kłamstw, obnażanie manipulacji, obnażanie właśnie nierzetelności. Jest to żmudna droga, zdaję sobie z tego sprawę, bo to czasem jest tak, że mało niszowe media muszą obnażać te kłamstwa, które są w mediach mainstreamowych, ale będzie to trwało dłużej, ale jednak zostanie ślad i wierzę, że po prostu ta wiedza w ostatecznym gdzieś rozrachunku do szerokiej opinii publicznej się przebije. Po prostu innej drogi prostej nie ma, nie można komuś zakazać. Oczywiście w naszym ustroju najprościej powiedzieć tak, skłamaliśmy, to podajcie nas do sądu. To jest jedyna droga, tak, naruszamy czyjeś dobra osobiste, jest zniesławienie, jest po prostu tutaj można sądownie komuś udowodnić kłamstwo, ale jest to bardzo, bardzo żmudne, bo długotrwałe. Już nie mówię, że wikła nas w finansowe koszty i nie każdego na to stać, ale trwa to długo, a w komunikowaniu masowym, w publikacjach medialnych, panie redaktorze, nie muszę tego specjalnie tłumaczyć, kluczową zmienną jest czas. Po prostu jak coś robimy w jednym czasie, to w tym samym czasie powinniśmy to prostować, żeby to miało jakiś sens. W momencie, kiedy będziemy te dwie rzeczy od siebie oddzielać, czyli powiedzmy jedni będą publikować w danym momencie kłamstwa, a my potem po prostu gdzieś tam zrobimy, no nie jesteśmy w stanie tego, prawda, zrobić, a jeszcze im dalej, im dłużej, tak jak na przykład czekamy, nie wiem, latami, żeby w procesie sądowym udowodnić, że ktoś skłamał, no to tak naprawdę no tyle lat komuś dajemy na to, żeby mógł kłamać bezkarnie, bo tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku on będzie tym wygranym. Więc im szybciej będzie nasza reakcja, tym lepiej. Więc tutaj prawo nie nadąża za mediami. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, więc odpowiedzią na kłamstwa jednych mediów, na manipulacje instytucji medialnych jest tylko tak naprawdę w mojej ocenie publikowanie prawdy w innych mediach i posiłkowanie się rzetelnymi instytucjami, które analizują rynek mediów. Słuchacz jest i czy odbiorca jest w tym wszystkim biedny, bo musi zapoznawać się z o wiele większą liczbą publikacji niż nieraz miałby na to ochotę, ale póki co to jedyna droga.
Ja na temat stronniczości w zachodnich mediach i wypaczania obrazu Polski rozmawiałem dzisiaj z dr Jolantą Hajdasz ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani dyrektor.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.
Tu mówi Aleksandra Fedorska. Naszym gościem jest dziś pani Aleksandra Pichel. Pani Pichel jest przewodniczącą Partii Zielonych w Landzie Brandenburgia. Zieloni razem z Chadecją i Socjaldemokracją tworzą od 2019 roku wspólny rząd koalicyjny.
Dzień dobry pani Pichel. Dziękuję, że jest tu pani z nami. Jak ocenia pani obecny stan stosunków między Brandenburgią a Polską? Gdzie stoimy?
Wo stehen wir gerade?
Witam panią. Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę z panią porozmawiać o stosunkach brandenbursko-polskich. Myślę, że mamy dobre relacje. Jesteśmy tak jakby przyjaciółmi. W związku z naszym sąsiedztwem współpracujemy i przyjaźnimy się. Ale oczywiście przyjaźń polega też na tym, że możesz artykułować krytykę i zwrócić uwagę na coś lub poprosić przyjaciela, aby jeszcze raz sprawdził, czy to, co rzeczywiście ma na myśli, czy to jest to, o co chodzi. Dziękuję. Które z aktualnych tematów uważa Pani za szczególnie ważne? Tak, więc są różne tematy. Jednym z nich jest zamiar rozbudowy Odry po stronie polskiej. To jest bardzo ważny temat dla nas, ponieważ mamy poważne obawy co do kwestii ochrony środowiska i ochrony gatunków. I jest oczywiście afrykański pomór świń. Wielka fala, która idzie ze strony polskiej. Co do zasady martwią nas polskie plany działania na rzecz energii jądrowej i budowy elektrowni, ponieważ oczywiście będzie to miało na nas w Brandenburgii bezpośredni wpływ. I teraz moje osobiste intencje to oczywiście zastrzeżenia w odniesieniu do przestrzegania praw kobiet i osób LGBT u polskiego sąsiada. Następnie przechodzimy do bardzo ważnego tematu dla Partii Zielonych, którym jest transformacja energetyczna. Czy jest tu szansa na partnerską współpracę? Jakie widzi Pani możliwości w tym obszarze? Myślę, że jest wiele możliwości. Z jednej strony powinniśmy prowadzić rozmowy. Które źródła energii są dla nas źródłem energii w przyszłości? Już o tym wspomniałam. Jeśli chodzi o energię jądrową, jest to dla nas trudne. Ale istnieje wiele rozwiązań alternatywnych. Mamy tu na przykład nadzieję na rozwój energetyki wiatrowej. Nowy rząd federalny intensywnie nad tym pracuje. Chcemy także wspierać rozwój instalacji fotowoltaicznych. I myślę, że możemy tu dojść do współpracy. Gdzie jeszcze możemy udzielać wsparcia organizacyjnego, strukturalnego? Wydaje mi się, że jest to temat rzeka. Rozwój kolei jest tu dużym i ważnym tematem w odniesieniu do zużycia energii. Tak. To jeszcze jedna taka sprawa z naszej strony.
Ja, auf den Energieverbrauch sozusagen. Ja, das wäre doch noch ein Anliegen von unserer Seite.
Ma Pani na myśli jakieś konkretne połączenie? Połączenie kolejowe? O Boże, te trudne nazwy tych małych miejscowości. Obawiam się, że źle je wypowiem i wszystko pomieszam. Ale co do zasady, trzeba rozbudować szynę. To jest oczywiste. Po pierwsze, jeśli chcemy zapobiec rozbudowie Odry, musimy rozbudować sieć kolejową, także te mniejsze połączenia. W regionach przygranicznych muszą być reaktywowane lub wzmocnione, tak abyśmy mogli rzeczywiście poprawić ruch przygraniczny. Szczególnie na północy, tam w kierunku Mecklenburgii, kierunek Świnoujście, tam trzeba coś zrobić. A zatem do tego, co określiła Pani jako główny temat stosunków polsko-brandenburskich, do kwestii żeglugi na Odrze. Jaki kompromis proponują tu Państwo, aby pogodzić interesy gospodarcze i ekologiczne? Kompromis? Po stronie polskiej mowa jest o tym, że chodzi o ochronę przeciwpowodziową. Tu na pewno znajdziemy kompromis w sprawie ochrony przeciwpowodziowej. Należy kontynuować pracę nad Odrą, aby naturalnie chronić się przed powodzią. Te wstrząsające przeżycia sprzed 25 lat są nadal obecne. Można nad tym pracować. W każdym razie znajdziemy wspólne rozwiązanie. Uważamy jednak, że nie jest konieczne wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej, aby na przykład stosować lodołamacze. To by zniszczyło różnorodność gatunkową i przyrodę. Musimy więc wspólnie rozpocząć rozmowy. To chyba pierwsza rzecz, która musi się wydarzyć. Po stronie brandenburskiej pojawiła się oferta do rozmów z Ministerstwem Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ale na razie nie udzielono dostarczono jeszcze odpowiedzi ze strony polskiej. Ale musimy rozmawiać i być szczerzy. Jakie są plany? Co kogo martwi? Jakie są obawy co do tego, co się stanie? Z pewnością znajdziemy rozwiązanie, ale musimy być szczerzy. Jakie są plany co do rozbudowy Odry? Czy nie kryje się przypadkiem za tym transport większymi statkami z kierunku Świnoujścia? W takim razie bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. I do widzenia.
Oczywiście musimy rozmawiać, ale do tego musimy jeszcze nawzajem siebie słuchać i starać się zrozumieć nasze odmienne punkty widzenia. Ja już dziękuję dziś Państwu za uwagę. To był Magazyn Zachodni. Program prowadził Bartosz Garczyński. Realizacja Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.